Pierwszy fragment, list do Hebrajczyków, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Drugi fragment, list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, od 7 do 19 wersetu. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Kolejny fragment, czwarty rozdział, pierwsze trzy wersety. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. I czwarty fragment z 10 rozdziału od 32 do 39. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Długi fragment Słowa Bożego, prawda? Jaki wniosek można byłoby jeden wyciągnąć z tych czterech fragmentów Słowa Bożego? Albo jak myślicie, o czym ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, tak żeby jakoś to wszystko, co przeczytaliśmy, ująć w jedną całość? Chciałem dzisiaj mówić na temat kryzysu naszej wiary. Kryzys naszej wiary. Czy przychodzą w naszym życiu takie momenty, takie dni kryzysowe, jeśli chodzi o naszą wiarę? Czy przychodzą, pojawiają się w naszym życiu takie dni czy okresy wątpliwości? Tak? Kto uważa, że nie przychodzą? A jeśli przychodzą, to w jakich okolicznościach przychodzą? W jakich okolicznościach może pojawić się w naszym życiu taki kryzys wiary? I te wszystkie przeczytane przez nas fragmenty Słowa Bożego z listu Hebrajczyków pokazują nam, że może przyjść kryzys wiary, może przyjść takie doświadczenie na życie człowieka wierzącego, ale widzimy też w tych wszystkich fragmentach taką zachętę, taką niezwykłą zachętę do tego, by się w tych momentach nie poddać, by nie zwątpić, by się uchwycić, i tutaj bardzo ważna myśl, uchwycić usłyszanego słowa. Uchwycić się słowa. Czytaliśmy w tych dwóch fragmentach pierwszy werset, który przeczytaliśmy. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi wiary. A z 4:2 i nam była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. A więc te kryzysy wiary w naszym życiu się pojawiają. Kiedy przychodzi taki kryzys wiary? Są to zwykle chwile, kiedy oczekujemy od Boga wypełnienia jakiejś obietnicy albo obietnic danych nam przez Boga. Wyznajemy je wiarą i to jest oczywiście właściwe, żebyśmy wyznawali wiarą obietnicę Słowa Bożego. Oczywiście dodam tutaj, że nie wszystkie obietnice, bo niektóre być może, nie wszystkie bezmyślne obietnice, ale na pewno możemy wyznawać obietnice, które są zgodne ze Słowem Bożym, które są zapisane w Słowie Bożym albo zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z Duchem Słowa Bożego. Oczywiście możemy je wyznawać. Możemy mówić, że Bóg jest z nami, że nigdy mnie nie zostawi, że nic złego się nie stanie. Ale są chwile, kiedy pojawiają się doświadczenia, pojawiają się problemy, albo też kiedy nie otrzymujemy odpowiedzi. Czekamy być może bardzo długo na wypełnienie się Bożych obietnic i to się odwleka w czasie i nagle pojawiają się pewne pytania. Nic się nie dzieje, więc pojawiają się pytania, zaczynają pojawiać się wątpliwości. Co się dzieje ze mną? Dlaczego, Panie? Dlaczego się to czy tamto dzieje? Dlaczego nie ma rozwiązania mojego problemu? Czy Bóg mnie nie słyszy? Co się dzieje? A może ze mną jest coś nie w porządku? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy nie zboczyli z drogi. Abyśmy nie zboczyli z drogi. Bo bracia i siostry, pomimo tego, że jesteśmy pełni wiary i to widać, kiedy patrzę na was, to widzę, że jesteście pełni wiary, nie możemy zapomnieć o tym, że może nam zagrażać zboczenie z drogi. Pytanie jest kiedy? Kiedy? Odpowiedź jest w tych fragmentach tutaj zapisana listu do Hebrajczyków. Wtedy, kiedy słowo usłyszane, słowo, które pochodzi od Boga, nie powiążemy z wiarą. Kiedy Mu nie zaufamy, kiedy stanie się coś takiego, że nagle zaczynamy wątpić w Boże obietnice, wątpić w Boże Słowo. Jedną z historii, która bardzo dobrze obrazuje chwilę, kiedy przychodzi kryzys wiary, jest to wydarzenie, czy ten czas, kiedy po wielu latach wędrówki narodu izraelskiego Mojżesz wysyła 12 wywiadowców, aby przeszpiegowali ziemię, do której mieli wejść. Wyraźnie tam w tym fragmencie, to jest 4 Księga Mojżeszowa, 13 i 14, wyraźnie tam w tym fragmencie, zresztą od początku Biblii, już od czasów Abrahama, Bóg mówi, obiecuje narodowi izraelskiemu, że ich wprowadzi do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do ziemi, gdzie będzie dostatku wszystkiego pod dostatkiem dla całego narodu. I oni o tym, Izraelici o tym słyszeli. I teraz już są blisko. Teraz już tylko trzeba tą ziemię przeszpiegować, sprawdzić, czy rzeczywiście w tej ziemi jest tak pięknie, jak to Bóg obiecuje. I tych 12 wywiadowców idzie. Oczywiście musimy pamiętać tutaj o tym, że to chodziło o ziemię, którą Bóg im obiecał, która była ze strony Boga była pewna jak... Nawet nie jak w banku, bo to nie wiem, czy można powiedzieć pewne jak w banku, bo wiecie, że banki upadają, nawet te najbardziej takie pewne też upadają. I żyjemy w czasie, że to będziemy przeżywać, że będą upadać różne rzeczy na tym świecie, a może nawet te, które są takie najpewniejsze. Ale jedna rzecz się nigdy nie zachwieje. Nie zachwieje się to, co powiedział Bóg. Nigdy Bóg nie zawiedzie. I właśnie chodzi tutaj o ziemię obiecaną. Oni o tej ziemi już wielokrotnie słyszeli. Słyszeli obietnicę Boga, że dotrą do tej ziemi i teraz są już blisko wypełnienia tej wspaniałej obietnicy. I poszli zbadać tą ziemię. Po powrocie, po 40 dniach mieli zdać relację z tego, co zobaczyli. I właśnie teraz, kiedy zdają tą relację, następuje kryzys wiary całego narodu, oprócz, jak wiemy, dwóch osób, którzy wiary nie stracili. I czas kryzysu to okres, który ma miejsce w życiu wierzących ludzi, w życiu każdego wierzącego. Jeśli w czasie kryzysu nie potrafimy Bogu zaufać, to jak czytaliśmy, możemy odwrócić się, możemy upaść, możemy się zatrzymać w rozwoju, możemy nawet utracić to, co do tej pory otrzymaliśmy. Natomiast przez przezwyciężenie kryzysu wiary wchodzimy zwykle w bardziej taką pogłębioną więź z Bogiem i wzrost naszej wiary. I niekoniecznie ten kryzys wiary ustępuje wtedy, kiedy następuje rozwiązanie, ale tu chodzi bardziej o wiarę, o serce, bo w tych fragmentach Słowa Bożego czytaliśmy, że o zatwardziałości serca, tam czytaliśmy o tym, że serce może stać się takie niegotowe, aby przyjąć Bożą wolę, aby przyjąć Słowo Boże. I wiara nasza jest poddawana próbie. Musi tak być, bracia i siostry. Wiara nasza jest poddawana próbie, musi tak być, ponieważ Słowo Boże nam o tym wiele razy mówi i Bogu chodzi o to, aby wiara nasza była wypróbowana, aby wiara nasza była mocna, aby była coraz mocniejsza i coraz większa. I kochani, każde doświadczenie, każdy kryzys wiary należy przyjmować jako szansę i możliwość do wzrostu. Nie jako coś, co mnie spotkało, a być może innych to nie spotyka, więc ja mam jakiegoś pecha u Boga czy co. Cokolwiek tak w ogóle myśleć w ten sposób, to jest jakieś nierozsądne. Próba przyjdzie, próby przychodziły, przychodzą i przychodzić będą. Prób nie będzie w niebie, halleluja. Możemy być tego pewni. Tam nie będzie prób, tam nie będzie doświadczeń. No czytamy chociażby o Abrahamie w liście do Hebrajczyków również. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaka, gdy był wystawiony na próbę. Przez kogo był Abraham wystawiony na próbę? Przez Boga, śmiało, przez Boga. Przez Boga był wystawiony na próbę. To nie diabeł mu chciał zabrać Izaka. To przez Boga był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano. Bóg powiedział do Abrahama, od Izaka nazwane będzie potomstwo twoje. I Abraham miał w sercu to słowo, nie wypuścił tego słowa. I teraz, kiedy przyszła ta próba, próba od Boga, on nie wiem, czy zastanawiał się. Myślę, że ze względu na to, że był takim samym człowiekiem, jak my, analizował, zastanawiał się, ale powiedział, Boże słowo jest jedyne. Bo czytamy, że sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. A gdyby wam się to wydawało takie niewłaściwe, że to była od Boga próba, to w 1 Mojżeszowej w 22 rozdziale 1-3 wersetu mówi tak. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, otom ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaka, którego miłujesz. Dodatkowo mu Pan Bóg powiedział, tego, którego miłujesz, podkreślił, potwierdził, tak, Abrahamie, ty go miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaka i narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Kiedy czytam ten trzeci werset, to wydaje mi się, że Abraham dobrze tej nocy spał. Wstał wczesnym rankiem, nie miał bezsennej nocy z powodu tego, że Bóg wystawił go na próbę. Może nadużywam Słowo Boże, pomyślicie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Abraham dobrze tej nocy spał. Pomimo tego, że usłyszał takie słowa, idź złóż swojego syna Izaaka, tego, którego miłujesz, idź go złóż tam na górze Moria, idź go złóż na ofiarę. Wstał wtedy Abraham wczesnym rankiem, więc jeśli wstał, to prawdopodobnie spał. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 22 rozdziale 15-18 wersetu czytamy dalej tą historię. kiedy już Abraham składa swojego syna na ofiarę, czytamy. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Posłuszeństwo. Bracia i siostry, próby, doświadczenia, kiedy przychodzą na nasze życie, to Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. Posłuszeństwa usłyszanemu słowu, posłuszeństwa Bożej obietnicy. Nie poddania się, nie z załamania swoich rąk, ale posłuszeństwa. I wiara Abrahama została wystawiona naprawdę na największą próbę. Ale Abraham wcześniej usłyszał Boży głos i powiedział: dla mnie liczy się tylko i wyłącznie Boży głos. Dla mnie liczy się wyłącznie Słowo Boże. Nic innego, uczucia, myśli, które z pewnością krążyły po jego głowie, nie miały żadnego znaczenia. Boży głos usłyszałem i to, co powiedział Bóg, jest dla mnie najważniejsze i zrobię to, co Bóg mi powiedział. Może z zaciśniętymi zębami, choć wydaje mi się, kiedy po raz kolejny czytam te fragmenty, choć wydaje mi się, że Abraham chyba w takim odpocznieniu brał tego syna i poszedł złożyć go na ofiarę. Oczywiście on miał uczucia, miał różne myśli, bo niemożliwe, żeby wyłączył swoje myśli już, ale być może cały czas sobie powtarzał: Panie, ja wierzę, że Ty jesteś wierny, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, Panie, że Ty mnie nie zawiedziesz. Skoro dałeś obietnicę i teraz mi każesz zrobić to, to ja wiem. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi wiary. Początkowo ci zwiadowcy, wracam do tych zwiadowców 4 Mojżeszowej, kiedy poszli na te zwiady, wrócili po 40 dniach, wrócili najpierw, wyliczali wszystkie zalety kraju, o którym Bóg im powiedział i do którego mieli dotrzeć. Tak, rzeczywiście, tam są pomidory piękne, tam jest mleko, miód, tam są winogrona, tam to wszystko jest no naprawdę niesamowite. Jesteśmy zaskoczeni, jesteśmy niesamowicie zainspirowani czy pobudzeni. Ten kraj rzeczywiście opływa w mleko i miód. I rzeczywiście było tam wszystko, czego ten naród potrzebował do dostatniego życia. Jednak po tych wszystkich zaletach wyszło na jaw takie wielkie ale, Bóg powiedział, wszystko się zgadza, to co Bóg powiedział o tej ziemi obiecanej, tam jest, ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, ale miasta są obwarowane, ale widzieliśmy tam olbrzymów, Panie, ale moja rodzina jest coraz dalej, Boże, a ja się modlę, co się dzieje? Ale moja sytuacja jest coraz gorsza. Co się dzieje, Panie? Ale. Takie potężne ale. Bracia i siostry, i to potężne ale, które nas czasem przybija do ziemi, przygniata do ziemi, coś z nim trzeba zrobić. Trzeba usłyszane słowo, obietnicę Bożą przyjąć i jej po prostu nie wypuścić. Kaleb i Jozue, jak czytamy w tym 13 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej, uspokajali tych 10, którzy wypowiadali to wielkie ale. I mówią, gdy wyruszymy do tej ziemi, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Bóg nam obiecał, wejdziemy do tej ziemi. I był to taki wielki głos wiary naprzeciwko tym głosom niewiary tych 10 wywiadowców. 10 spośród wywiadowców mówiło, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Wykombinowali, wymyślili, ziemia pożera mieszkańców. Nie wiem, czy może jakaś wizja im do głowy przyszła, że tam ziemia się, coś tam się dziura zrobi, wpadną, pożera ta ziemia mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Jeśli pojawi się, bracia i siostry, w naszym sercu to wielkie ale, to my się czujemy jak taka szarańcza naprzeciwko tych potężnych olbrzymów niemożliwości, gór jakichś, a często te potężne niemożliwości, te góry, te burze, te jakieś chmury powstają w naszej głowie, w naszych wyobrażeniach. I wtedy niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że zapominamy Boga, zapominamy o Bogu. Czytamy o tych 10 wywiadowcach, że oni rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. I w tych słowach niewiary widać potężny strach i brak zaufania temu, co wcześniej słyszeli z ust prawdomównego Boga. I to jest cały problem. Kiedy przychodzi kryzys wiary, pytanie jest zasadnicze. Czego będę się trzymał? Jakiego słowa? Czemu będę ufał? Kochani, pomyślmy, czy pojawia się w naszym życiu taki właśnie rozdźwięk pomiędzy wiarą i brakiem wiary, zaufaniem do Boga takim stuprocentowym, a wątpliwościami? Oczywiście, no jesteśmy ludźmi myślącymi i bywa tak, że z jednej strony wiemy, że Bóg zapewnia nas o swojej obecności, o swoim prowadzeniu, dał mnóstwo obietnic, czytamy je, wyznajemy, ufamy. Wydaje się, że nigdy nie będziemy wątpić. Zapewnia nas o tym, że nawet gdyby nas ojciec i matka opuścili, Pan mnie zawsze przygarnie. Ale przychodzi czas kryzysu spowodowany tym, że pojawiają się ci olbrzymi albo te olbrzymie góry, że ludzie są mocni, że mocny jest wróg, że miasta są obwarowane i pojawia się strach. Prawda? Pojawia się strach. Ja wiem, o czym mówię, bo się pojawia w moim życiu też. Pojawia się strach. Jak to będzie? Z jednej strony wyruszymy, aby zdobyć tę ziemię, z drugiej strony nie dam rady, jestem jak szarańcza, boję się. Wydaje mi się, że wobec tego problemu to po prostu mnie pożre cała ta sytuacja. I pytanie, które musimy sobie dziś zadać, jest następujące. Któremu głosowi będę posłuszny? Któremu głosowi będę posłuszny? Czy będę posłuszny i będę ufać temu, co powiedział Bóg, czy poddam się i nie da się nic. Pan Jezus do Marty, kiedy jej brat był już 4 dni w grobie, powiedział tak. Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? To była trochę nagana. Czyż ci nie powiedziałem, Marto, ty to zapomniałaś? Przecież ci powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać chwałę Bożą. Oczywiście Bóg jest większy ponad naszą niewiarę i Bóg i tak wzbudził Łazarza z grobu. A w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale czytamy o Piotrze i o Panu Jezusie, 28 werset do 31. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Słuchajcie, ja bym chciał być na tym miejscu. Wiecie, ile by to było fascynacji? Popatrzyłbym na to, może normalnie ja stoję na wodzie. Szok, zachwycony, tym ja stoję na wodzie. Piotr stoi obok Stwórcy Wszechświata, obok swojego mistrza, zachwycony tym, że stoi na wodzie. Ale nagle zobaczył te fale, które tam się pojawiły. Wichurę zobaczył i panika. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś, małowierny? Czemu, Piotrze, zwątpiłeś? Przecież stoisz obok Stwórcy Wszechświata, stoisz koło potężnego Boga, który wszystko może. Czemu, Piotrze, nie ufałeś w dalszym ciągu mojemu słowu? No przecież to Pan Jezus mu powiedział, chodź, wyjdź, przyjdź do mnie. Albo inna historia, inne wątpliwości, które pojawiły się w życiu czy w sercach uczniów. 8 rozdział Ewangelii Marka od 16 do 21 rozdziału czytamy. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich. O czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? I tu jest taka poważna nagana. Serce wasze jest nieczułe. Jesteście chłopaki ze mną i wy tego nie pojmujecie, nie rozumiecie. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie? Gdy łamałem 5 chlebów dla 5 tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4 tysięcy? Odpowiedzieli mu 7. I rzekł, jeszcze nie rozumiecie? Znowu się chłopaki martwicie, że z głodu pomrzecie? No przecież ja jestem. Nie pamiętacie, co się zdarzyło przed chwilą? Jeszcze tego nie rozumiecie? Że ja was nigdy nie zostawię? Któremu głosowi będziesz posłuszny, bracie i siostro, w chwili kryzysu? Czy poddasz się i zawiedziesz Pana Boga, czy powiesz, Panie, płakać się mi chce, tak, nie jest łatwo, ale Twoje słowo jest godne wiary. 10 zwiadowców przedstawiło, kiedy czytamy te fragmenty z 4 Księgi Mojżeszowej, tak naprawdę można dojść do takiego wniosku, do jakiego niekiedy chrześcijanie też dochodzą, bo oni przedstawili takie bardzo trzeźwe, wydaje się logiczne, a nawet mądre sprawozdanie. Tak, to prawda. No tam są te ci olbrzymi, tam są. Oni nie kłamali. A jednak czytamy, że właśnie oni, ci rozsądni ludzie, ci trzeźwo myślący ludzie, nie weszli do ziemi obiecanej. Bo uwierzyli czemu innemu, bo nie uwierzyli Słowu Bożemu i tak naprawdę wykluczyli w tej całej sytuacji, wykluczyli Boga. Wykluczyli Boga, wykluczyli Boży głos. Nie pamiętali albo nie wzięli pod uwagę Bożej obietnicy, według której ten kraj już był im obiecany od wielu, wielu, wielu dziesiątek lat, od Abrahama. Spoglądali tylko na to, co widzą ich zewnętrzne oczy, na tą widzialną rzeczywistość, a nie pamiętali. Tak jak uczniowie martwili się, że biedacy z głodu pomrą, bo chleba nie zabrali. Tych 10 zwiadowców widziało, że miasta były wielkie, że miasta były obwarowane, ale nie widzieli tego, że Bóg jest większy. Widzieli olbrzymów, że są bardzo silni, ale nie dostrzegali potężnego Boga. Widzieli tą całą sytuację, ale nie widzieli wielkiego Boga. Natomiast Jozue i Kaleb to samo widzieli, ale jednej sprawy nie zapomnieli. Nie stracili z oczu, nie stracili ze swojego serca Boga. Widzieli olbrzymów, widzieli być może siebie podobnie, choć myślę, że Jozue i Kaleb nie widzieli siebie jako szarańcze, ale jako wojownicy walczący i powiedzieli nie, nasz Bóg jest większy, mój Bóg jest większy ponad te wszystkie problemy. I tak się zachowywali Jozue i Kaleb. I dlatego weszli do ziemi obiecanej. Bracia i siostry, wiara patrzy na trudności z Bożego punktu widzenia, z tej Bożej perspektywy. I to jest niezwykle ważne, bo niewiara w trudnościach wyklucza Boga. I to jest niestety zasmucające Boga i czytamy, że niewiara nie podoba się Bogu. Wiara Bogu się podoba, Bóg wiarę honoruje, Bóg wiarę wynagradza. I wiara w czasie trudności nie jest jakaś, nie pojawia się rozczarowanie, zawiedzenie tym, że sytuacja się może wymyka spod mojej kontroli, ale nigdy się nie wymknie spod Bożej kontroli. Wiara zawsze liczy się z Bogiem i przyjmuje Boże obietnice. Patrzy na Boga, patrzy na Boże obietnice, a nie na swoje słabości. Wiara, ufność. Wiara opiera się na Bogu, nie na ludzkich możliwościach, bo rzeczywiście ten naród być może w porównaniu z tymi olbrzymami pomyśleli sobie tak, policzyli, pododawali, podejmowali, pokombinowali. Nie damy rady, oni są mocniejsi, bo są więksi. Lepsze mają uzbrojenie, co zresztą przez całą Biblię możemy czytać o takich wydarzeniach, że wrogowie Izraela byli zwykle silniejsi, tylko że Pan za nich walczył, tylko że Bóg był z nimi. I wiara zawsze oczekuje na działanie Boże i jest całkowicie daje takie całkowite przekonanie, że nie ma nic niemożliwego dla Boga. Amen? Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Żaden mur nie jest za wysoki, żadne miasto zbyt wielkie i nie ma żadnego olbrzyma większego nad mojego Pana. Nie ma takich olbrzymów. Czasem w naszej głowie oni się tam pojawiają i wtedy nas to gniecie, przygniata. Niewiara niewiara usuwa Boga gdzieś na bok, w cień i wtedy wszystko wydaje się trudne, wtedy wydaje się niemożliwe, wtedy nie da się, nie da się. Bracia i siostry, i nasza postawa w obliczu trudności, doświadczeń powinna być taka, do której nas zachęca Słowo Boże, albo też jaką prezentuje nam Dawid, kiedy był w bardzo poważnym zagrożeniu. Dawid, kiedy miał walczyć z Goliatem. Wiecie, jak ta sytuacja wygląda. To także taki bardzo interesujący przykład, dobry przykład dla nas, abyśmy czerpali z tego wzoru czy z wiary Dawida. Kiedy Dawid pojawił się, kiedy cały naród Izraela był przestraszony, bo pojawiał się jeden człowiek, jeden olbrzym, czuli się jak szarańcze wobec tego olbrzyma, no oczywiście, a wojsko jakie tam stoi za tym Goliatem Filistyńczykiem. Wojsko filistyńskie potężne. I przychodzi Dawid. I przychodzi do króla, do Saula. Przychodzi do Saula i Saul też wystraszony siedzi gdzieś tam schowany, zamknięty. Kupił sobie dodatkowe zamki, żeby się dobrze zamknąć i siedzi. Przychodzi ten Dawid i mówi do niego: Saulu, królu, ty wielki królu izraelski. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, to mi się bardzo podoba, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Zobaczcie, jak podskoczyła wiara w sercu Saula. Nagle Saul mówi: może szansa jest jakaś, może to chłopaczysko wyzwoli nas z tej trudnej sytuacji. No idź, idź. I ciekawe, że Saul tutaj powołuje się na Pana. Idź, a Pan będzie z tobą. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi. To już kolejne wersety. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. I znowu mi się coś bardzo, bardzo podoba. Dawid mówi: dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda nas w ręce nasze. Dawid nie chwali się tą procą, którą tutaj miał już w swoim ręku, ale mówi: nie, nie, Pan, Pan, Pan. Bracia i siostry, i tak, takiej postawy Bóg od nas oczekuje w chwilach kryzysu, w chwilach doświadczeń, w chwilach trudności, w chwilach, kiedy obietnice się nie wypełniają, a my musimy czekać i czekać i czekać. I to jest, kochani, bardzo dobra wiadomość. Bóg się nigdy nie spóźni. On przyjdzie w tym odpowiednim czasie. Może się zmagasz i może ci się wydaje, że już nie będzie rozwiązania twojej sytuacji. Będzie. Będzie Boże rozwiązanie. Może niekoniecznie takie, jak ty sobie wyobrażasz, ale będzie Boże, albo inaczej mówiąc, lepsze. Bo jeśli Boże, to lepsze. Jaki był rezultat niewiary tych wywiadowców, którzy mieli wejść do tej ziemi, czy weszli do tej ziemi, obejrzeli tą ziemię. Czytamy, że Bóg dał nakaz wyruszenia do ziemi obiecanej, a oni powiedzieli: my nie możemy. To było sprawozdanie tych 10 wywiadowców. Jaki był efekt? Efekt w przypadku Dawida był taki, że król Saul nawet miał wiarę i mówi: tak, Bóg ci pomoże, idź, walcz, nie bój się. A jaki był efekt sprawozdania tych 10 wywiadowców? 4 Mojżeszowa, 14 rozdział od 1 wersetu czytamy. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Zamiast zaufania i zdobycia tej ziemi płakali, szemrali, narzekali. 10 wywiadowców, dlatego że nie zdali tego testu, nie zdali tego egzaminu z wiary, doprowadziło do rozpaczy i do utraty wiary pozostałe 1000 ludzi. Dawid był w stanie zapalić swoją wiarą króla Saula, a tych 10 doprowadziło do rozpaczy cały naród. Tych 10 do tego stopnia było opanowanych przez negatywne myśli, przez strach, że zupełnie zapomnieli o tym, co do tej pory przeżyli z Bogiem, zapomnieli, że Bóg ich prowadził, że Bóg czynił cuda i znaki i zamiast zaufać słowom Boga zaczęli myśleć, nie możemy, nie da się, to jest niemożliwe, bo ten lud jest od nas silniejszy. I chcę powiedzieć, bracia i siostry, coś bardzo takiego mocnego, bo myślę, że Słowo Boże jest prawdziwe. Ja wyciągam stąd taką lekcję. Lekcję dla, wydaje mi się, albo jestem pewien, dla wszystkich nas niezwykle ważną, że poprzez moją postawę mogę kogoś zachęcić do Chrystusa, zachęcić do wiary, zachęcić do zaufania, zachęcić do tego, aby go zainspirować, aby poszedł za Jezusem całym sobą, albo mogę swoją postawą zniszczyć wiarę innych. Poprzez brak zaufania, poprzez brak trzymania się Słowa Bożego, tego usłyszanego Słowa Bożego, kiedy będę narzekał, kiedy będę ciągle niezadowolony, powtarzał te niemożliwości, zbuduję wiarę kogokolwiek? Nie, raczej zniszczę wiarę. Zniszczę wiarę. I to jest dla nas przestroga. I właśnie ten list do Hebrajczyków, kiedy wczoraj nad tymi fragmentami się zastanawiałem i dlatego wierzę, że to Bóg, Duch Święty dał mi takie słowo, bo nagle pojawiło się to jest to dla mnie taką nauką, żeby nigdy nie pozwolić sobie na poddawanie wątpliwości Słowa Bożego, żeby nigdy nie myśleć, nie, Panie, ja nie jestem w stanie wyjść z tej sytuacji, nie wiem, Boże, boję się, strach się pojawia, olbrzymi wielcy są, góry wysokie, problemy potężne. Problemy zawsze przeżywać będziemy, ale chwała Bogu za to, że Bóg nas nigdy nie zostawi. Koncentrowanie się na trudnościach i przyjmowanie okoliczności jako ważniejsze niż Słowo Boże sprawia, że nie tylko nie zdajemy tego egzaminu z naszej wiary, ale dla innych jesteśmy po prostu zgorszeniem. Dlatego, bracia i siostry, wiara w Słowo Boże jest niezwykle ważna. Dlatego wyznawajmy, wypowiadajmy Słowo Boże. Kiedy pojawi się kryzys wiary, to nie pozwólmy tej diabelskiej pokusie, abyśmy wątpili i poddawali wątpliwość Słowo Boże. Bo tamci właśnie wywiadowcy nie wzięli pod uwagę słów Boga. Ja daję wam tą ziemię. Oni tego po prostu nie wzięli pod uwagę. I w konsekwencji stało się coś bardzo, bardzo złego, o czym czytamy w Psalmie 106 od 24 wersetu. I czytamy tam tak. I wzgardzili ziemią rozkoszną. Nie uwierzyli słowu Jego. Szemrali w swoich namiotach. Nie słuchali głosu Pana. Wtedy podniósł na nich rękę swoją, by ich wytracić na pustyni. Aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów i rozproszyć ich po wszystkich ziemiach. Bracia i siostry, przychodzi mi do głowy, by powiedzieć, że my rodzice jesteśmy dla naszych dzieci, powinniśmy być jako wierzący przykładem. Jakich słów będę używał w swoim domu? Czy słów niewiary, ciągle takiego niezadowolenia, narzekania, a może będę inspirował tych, którzy potrzebują być może najbardziej. Najbardziej mojej wiary, tych, którzy się dopiero uczą. Jakich słów będę używał? Tutaj czytamy, że Bóg podniósł na nich rękę swoją, bo Bóg po prostu, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale powiedział dość. Jak długo ten naród będzie mnie obrażał? I Słowo Boże nam mówi w 1 do Koryntian w 10 rozdziale, 10 i 11 werset. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Przykład. Te przykłady są dla nas napisane. To Słowo Boże jest dla nas zapisane. Kiedy tych 10 wywiadowców rozgłosili złą wieść o tej ziemi, cały lud, być może dlatego, że podeszli do sprawy w taki demokratyczny sposób, zaczął sobie życzyć śmierci. Czytamy, szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i mówili cały zbór, cały zbór zarazili tą diabelską niewiarą, cały zbór zarazili tymi negatywnymi rzeczami, tym szemraniem, cały zbór. Tak trudno było temu zborowi zaufać, tym dwom mężom wiary, Jozuemu i Kalebowi, ale uwierzyli w to, bo widzieli. I co robią? Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? O, wolałbym już umrzeć, niż przeżywać te wszystkie wydarzenia. Ach, za takimi słowami stoi po prostu niewiara. Ale taka niewiara, bracia i siostry, nie tylko obraża Boga, ale oskarża Boga o to, że On nas źle prowadzi. Oskarża Boga o to, że nas źle prowadzi, że wymknęło się Bogu to, co ja przeżywam, że Bóg nie panuje nad moją sytuacją, a On panuje. Chwała Bogu, On panuje. Amen. Jezus jest Panem w moim życiu. Jezus jest Panem. On nad wszystkim czuwa. A tamci mówią, po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Całkowicie przyjęli odwrotne myśli niż te, które dał im Bóg. Bóg im mówi, daję wam tą ziemię. A oni myślą, że pomrą i zostaną, pomrą od miecza, jak czytaliśmy. Bracia i siostry, chciałbym zaapelować do nas wszystkich, a szczególnie do tych, którzy mają takie skłonności do takiego utyskiwania na swój los albo narzekania na sytuację, w której się znajdują. Przestań to robić, bracie, siostro. Bo Bóg słyszy nasze słowa. Bóg słyszy. Jak myślicie, czy On chce słyszeć słowa wiary, czy słowa takiego narzekania, oj, ciężko, źle. Tamci rzeczywiście polegli na pustyni. Nie dlatego, że Bóg chciał to z nimi zrobić, bo miał dla nich inny plan, ale dlatego, że obrażali Boga, że szemrali, że sami sobie to wmówili, zamiast ufać Bogu. Polegli na pustyni. I tak naprawdę tym swoim szemraniem i narzekaniem przypisali Bogu to, że zaprowadził ich tam tylko po to, aby oni zginęli. Przecież nie po to ich tam Pan Bóg prowadził. Przecież Bóg ma dobre myśli o mnie i o tobie. Amen. Dobre myśli, myśli o pokoju, myśli o nadziei. Nie, że któregoś dnia odpadniesz od Boga i któregoś dnia Pan Bóg ciebie zostawi w tych swoich kłopotach i męcz się sam sobą. Nie taki jest mój Ojciec. Niewiara ma taką destrukcyjną moc, że człowiek nie jest w stanie zaufać Słowu Bożemu. I dlatego list do Hebrajczyków, 4:2 nam mówi, i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Jaki sens ma słuchać Słowa Bożego, zachęty do zaufania, jeśli potem temu nie zaufam? Tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Tak ważne jest, kochani bracia i siostry, abyśmy usłyszane słowo pochodzące od Boga, nie odrzucili, ale przyjęli i nie wypuścili go. Ja nie wiem, czy trzeba się modlić, Boże, zamknij te wszystkie wspaniałe słowa w moim sercu, nie pozwól, aby jakakolwiek siła, moc wytargała, wyszarpała z mojego serca to Twoje święte, ważne słowo. Ono ma być powiązane z wiarą. Bardzo często ludzie, którzy nie chcą zaufać usłyszanemu Słowu Bożemu, określają siebie jako takich realistów, jako takich trzeźwo patrzących. Oczywiście my mamy być trzeźwymi, dobrze jest być trzeźwym, ale kiedy mówimy o wierze, to wiara powiada raczej zaufam Bogu, nawet gdyby to było dla mnie jakieś niepojęte. Jeśli Bóg mi o czymś mówi, to jeśli nawet to jest dla mnie niepojęte, to jest niemożliwe. To ja zaufam Słowu. Może miałaś, siostro albo bracie, jakieś słowo, które się kiedyś pojawiło w twoim sercu, że ktoś z twojej rodziny, twój syn, twoja córka może, twój krewny jakiś tam będzie kimś bardzo, bardzo wielkim mężem Bożym. A myślisz, to jest niemożliwe. Bardzo często pojawiają się takie myśli, by nie zaufać, ale jeśli z naszego serca, jeśli z naszego sposobu myślenia wykluczymy Boże myśli I Boże Słowo to wcale nie jesteśmy realistami, raczej jesteśmy głupcami. Bo Słowo Boże, jest najważniejsze. Słowo Boże jest tym, czego powinniśmy się trzymać i nigdy tego nie wypuścić. Izraelici zapędzili się w swoim myśleniu tak daleko, że czytamy, że nawet chcieli sobie obrać innego wodza, by na własną rękę wrócić z powrotem do Egiptu. Przykład tragiczny dla nas i nie bierzmy z nich przykładu. Słowo Boże raczej zachęca nas, byśmy nie polegali na swoim rozumie, ale zaufali Słowu Bożemu, z wiarą przyjęli usłyszane Słowo i trzymali się Go nawet wtedy, gdy pojawią się najczarniejsze chmury, gdy pojawią się największe problemy. Przypowieści Salomona nam o tym mówią, 3:5-7. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Rozum, chwała Bogu, Bóg nam dał, ale mamy polegać na Słowie Bożym, a nie na swoim rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. A przypowieści Salomona 28-26 mówi, kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Kto ufa własnemu sercu, ale kto ufa Bogu, ten jest mądry, to jest mądrość, kto ufa Bogu. I tamci mówią, jeden do drugiego mówią, wróćmy do Egiptu. Bracia i siostry, jak to jest możliwe, że tamtym ludziom nagle Egipt stał się taki atrakcyjny, taki pociągający? Już zapomnieli o tym, co tam było w tym Egipcie, że byli ciemiężeni, że byli utrapieni przez tych Egipcjan. Teraz nagle widzą coś tam pożytecznego. Zapomnieli, że Bóg jest z nimi, że Bóg ich prowadzi. Nie pamiętali już o przejściu przez Morze Czerwone i cudach, które widzieli na własne oczy. Przecież tym byli zachwyceni, przecież byli szczęśliwi z tego powodu, a teraz chcą wracać. Chcą wracać. Poszło w zapomnienie to, jak Bóg cudownie ich prowadził przez pustynię, jak ich zaopatrywał, jak manna z nieba spadła, jak przepiórki spadły, jak woda wytrysnęła za skały. Zapomnieli, zupełnie zapomnieli potężnego Boga. Oby, bracia i siostry, nam się to nie zdarzyło. Amen? Panie, zachowaj nas od takiej postawy. Niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że niektórym chrześcijanom, kiedy muszą znosić trudności, też się pojawia taka tęsknota za tym starym, grzesznym życiem. Wtedy nie miałem tylu problemów. Jasne, że tak. Wtedy płynęliśmy z prądem do bagna, do piekła, a dzisiaj płyniemy pod prąd. Płyń, siostro i bracie, pod prąd, pomimo że pojawią się różne trudności, olbrzymowie, nieważne, pojawią się chmury ciemne i czarne, pojawią się trudności. Walcz! Walcz o to, aby słowo usłyszane było połączone z wiarą, aby słowo, które słyszysz od Boga, aby Mu zaufać i nie pozwolić, aby cokolwiek, jakiekolwiek doświadczenie, jakiekolwiek przeżycie wykradło to Słowo Boże. Potrzebujesz takiego zaufania, kochany bracie, siostro, droga? Potrzebujemy tego. Przeżywamy różne okresy w swoim życiu. Przeżywamy różne trudności. Ja wczoraj, kiedy miałem się przygotowywać do tej usługi, tak tragicznie źle się czułem. Nie chcę nawet myśleć, z jakiego powodu, ale naprawdę się źle czułem. Różne myśli mi przychodziły do głowy. Wiecie, że diabeł byłby się cieszył, gdybym ja się nad tą sprawą w ogóle nie zastanawiał. Prawdopodobnie nawet bym się lepiej czuł wczoraj. Ale pomyślałem sobie, nie. Ja chcę ufać Słowu Bożemu. Ja chcę ufać Bogu. Ja chcę do końca mieć pewność, taką absolutną pewność w swoim sercu i nie wypuścić tego, że Bóg mnie prowadzi, że pewne rzeczy, które są w moim życiu, które są przede mną być może, Bóg o nie się zatroszczy. Ja sobie czasem myślę tak, jeśli nawet błąd jakiś popełniłem w swoim życiu, albo jeśli ty, bracie, siostro, popełniłeś błąd, to czy Bóg czyha na to, żeby nas za to teraz powiedzieć, a gdybyś ty tego nie zrobił, to nie musiałbyś tego przeżywać, a tak masz. to tylko diabeł tak może myśleć i tylko diabeł tak może szeptać i tylko diabeł może tak dyktować. Ale kiedy przychodzisz do Boga, nawet wtedy, kiedy błąd popełniłeś i powiesz, Boże, źle zrobiłem, złą decyzję podjąłem, grzech popełniłem, to Bóg od razu cię chce dalej prowadzić, błogosławić twoje życie. Dlatego nie ulegajmy temu, aby poddać się diabelskim wątpliwościom, temu, że on przychodzi, sieje w naszych sercach jakieś tam zwątpienie, jakieś tam pojawiają się problemy. Jeśli przeżywasz trudności, wiedz, że Pan ciebie z nich wyprowadzi. I nie obiecuję wam, że dzisiaj. Jeśli się dzisiaj to stanie, to chwała niech będzie Bogu. Jeśli jutro, chwała Bogu Najwyższemu. Jeśli za tydzień, chwała Bogu Najwyższemu. Ja czasem mam takie skojarzenia. Kiedyś miałem taką sytuację, która trwała półtora roku. I dzisiaj sobie też tak myślę. No już półtora roku dobiega w pewnej sytuacji. Może akurat po tym półtora roku Pan Bóg znowu. Ale to są moje myśli. A może Bóg się do nich przyzna. Halleluja. Potrzebujesz, bracie, siostro, wsparcia, wzmocnienia. Ja dziś chcę zaapelować na koniec. Ufaj Panu. To słowo usłyszane, to słowo, które jest pewne i prawdziwe, to zapisane w tej księdze, albo to, co usłyszałaś, czy usłyszałeś osobiście od Pana w twoim sercu dotyczące twojego osobistego życia. Jeśli wiesz, że to pochodzi od Boga, trzymaj się tego bardzo mocno. Trzymaj się tego, bo przyjdzie rozwiązanie. Trzymaj się tego tak mocno, aby nikt ci tego nie wydał. Jeśli nawet pojawią się ludzie, którzy będą ci mówić, a może nie tak, ty powiedz, ja mam słowo od Pana, ja mam słowo od Boga, ja usłyszałem od mojego Pana słowo. Panie, dziękuję Tobie za Twoje święte słowo. Dziękuję Ci za te słowa, które, Panie, są zawarte w Twojej świętej księdze, za obietnice, te wspaniałe obietnice, które dotyczą nas. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nas zbawiłeś, że Ty nas wyciągnąłeś z tego bagna grzechu, wyciągnąłeś nas z różnych problemów. Tyle razy, Panie, doświadczyliśmy Twojej wielkości, Twojej mocy, Twojej odpowiedzi. Tyle razy widzieliśmy na własne oczy, że czynisz cuda i znaki. Tyle razy, Boże, słyszeliśmy o różnych niezwykłych rzeczach. I dzisiaj wyznajemy, że jesteś niezawodny, że jesteś wierny, Panie. Byłeś wierny i jesteś wierny. Aż dotąd, Panie, pomagałeś mi. Aż dotąd błogosławiłeś moje życie. Aż dotąd, Panie, prowadziłeś każdą siostrę, Panie, i brata. Boże, dziękuję Tobie za to. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za każdy dar Twój. Dziękuję Ci za każdy dzień łaski Twojej, Panie. Dzisiaj, kiedy stoimy przed Tobą, Panie, niech w sercu naszym, moim, w sercu każdego z nas jest taka zupełna, stuprocentowa wiara, że Ty jesteś zawsze wierny, zawsze pewny i zawsze Twoje myśli to myśli o pokoju, myśli o nadziei, myśli o wyprowadzeniu nas z tych różnych trudności, Panie. I dla Ciebie nie są problemem żadne góry, żadne chmury, żadni olbrzymowie, żadne trudności. Panie, Ty nad wszystkim czuwasz. Ty wszystko jest w Twoich rękach. Halleluja. Panie, dlatego chwałę i cześć Tobie oddajemy. Chcę z całego serca, Panie, Tobie podziękować za Twoją drogę. Za tą drogę, którą mnie prowadzisz. Choć czasem jest trudno, ale dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Boże. I chcę, Panie, trwać w uwielbieniu. Chcę trwać w dziękczynieniu Tobie, Boże, za każdy czas, za każdą chwilę. Bo wiem, że Ty jesteś ze mną. Wiem, że Ty zawsze czuwasz nad wszystkim jako kochający, doskonały Ojciec. Nigdy, Panie, nigdy nie pozostawisz, aby ktokolwiek czy cokolwiek zdarzyło się, by musiał ponosić jakąś krzywdę. Panie, Ty wszystko uczynisz dobrze. Niech imię Twoje, Boże, niech imię Twoje, Panie Jezu, jest uwielbione i wywyższone z głębi mojego serca. Błogosław wszystkich nas, Panie. Daj nam łaski, byśmy mogli zawsze Tobie ufać, by nie pojawiało się szemranie wątpliwości w naszych sercach, czy aby wychodziło z naszych ust, ale daj nam zawsze słowa wiary. Halleluja. Tobie, Ojcze, chwała w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz może, bracie, siostro, wsparcia w modlitwie, to jeszcze raz poproszę, podnieś swoją rękę i znowu krótko pomodlimy się wspólnie wszyscy, a a może słowo, które czytaliśmy, może zachęta, którą chciałem dla was przekazać, już ci wystarczy, więc okej. Ktoś tam podniósł rękę. Powstańmy raz jeszcze może przed Panem. Ja wiem, że wielu z nas ma różne trudności, czy to w osobistym życiu, czy w rodzinie, ale niech te słowa zachęty są w naszym sercu. Słowa, że Bóg nas nie zapomni. My Go nie zapomnimy, my nie zapomnijmy tych słów usłyszanych. Panie, przynoszę Tobie te osoby, które potrzebują Twojego wzmocnienia, wzmocnienia swojej wiary, wzmocnienia w Bogu, w Duchu Świętym. Panie, niech Duch Święty spocznie, stąpi na te osoby. Niech Duch Święty dotyka serc, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że moc, której tak bardzo nam potrzeba, o której też dzisiaj śpiewaliśmy, że potrzebujemy więcej mocy. Ta moc pochodzi od Ciebie. Ta moc należy do Ciebie. I chwała Tobie, Boże, za to, że Ty tej mocy nam udzielasz. Nas uzdalniasz do tego, abyśmy w mocy Ducha Świętego chodzili, byśmy w mądrości Twojej żyli, Panie. Halleluja. Dlatego do Ciebie, Panie, przychodzimy. Wyposażaj nas, uzdalnij nas, Panie. Napełniaj nas mocą z góry. Tego potrzebujemy. Świadomi tego, że jesteśmy słabymi o własnych siłach, ale że Ty jesteś w nas, mieszkasz w nas i moc, która wszystko przewyższa, ta moc Boga jest w nas. Halleluja. Ty, Duchu Święty, nas wspierasz, prowadzisz, obdarzasz mądrością. Dajesz słowo, kiedy go potrzebujemy. Chwała Tobie, Boże. Amen.